Rozdział piąty. Homo coco. Informacja. Pod wieczór tego samego dnia, na tle szalonej strzelaniny, biedny książę Prepudrech wszedł oficjalnie w posiadanie swojej żony. Ale daleki był od nasycenia się rzeczywistością. Ciało Heli stało się dla niego obce, dalekie i niezdobyte, a dusza uleciała w niedosiężne już zupełnie kraje pokuty. Poznał teraz ten złowrogi urok, jaki mieć może ta kupa organów, będąca siedliskiem nieuchwytnego, niepoznawalnego ducha. Zwęglał się cały na umęczony skwarek, gniotąc w bezsilnych uściskach wymykającą mu się Helę, która zmieniała się powoli w lotny jakiś element, mgławicę świecącą tylko zimnym wyładowaniem umysłowych potęg. Obojętna nawet w wyuzdaniu, wyższa była ponad wszystko, czym dotąd, i tak bez wielkiego skutku starał się jej zaimponować. Nie mógł, na razie przynajmniej, zrobić jej najlżejszego zarzutu, a jednak wszystko było nie to. Zaciskał sparaliżowane jakby ręce, wyjąc do wewnątrz z nienasycenia bezrozumnych pragnień. Miał przecie wszystko. Czekały go zaś rzeczy stokroć gorsze. Ping-pong, dancing, pływanie, sztuki magiczne, humorystyczne wierszyki, które przecie w kabaretach nawet mówiono, nawet w improwizacje na fortepianie, wszystko było na nic. Spełnianie obowiązków przez Helę rozprzestrzeniało atmosferę złowrogiej nudy. Oddanie się tego aż nienawistnego mu chwilami ciała nie przypominało w niczym owej nocy, tak dla niego pamiętnej, kiedy to spadło na nie niespodziewane szczęście, druzgocąc mu sam rdzeń wiary w siebie w chwili tak nieodpowiedniej. Od samego rana, z całym swym biednym intelektem zmobilizowanym, w ciągłym stanie czujności, aby nie wydać się jeszcze większym durniem niż był, przechodził w coraz wyższe kręgi umysłowych męczarni, przekonując się powoli, że pogardzana przez niego z dancingowych wyżyn filozofia nie była taką blagą niedołęgów życiowych, niewartą nic wobec wyników nauk przyrodniczych, jak mu to się dawniej zdawało. Gdyby miał teraz tę broń w ręku, inne by warunki mógł postawić. W tym stanie mózgu był bezsilny. Hela znajdowała się w stanie, który gdzieś na dnie świadomości, nie przyznając się niby przed sobą, nazywała oszukiwaniem Boga. Był to szczyt wiary, na którym mogła się zdobyć. Bóg istniał dla niej bezsprzecznie, czyż inaczej mogłaby go oszukiwać? Atanazy, utrzymywany w dalszym ciągu w randze widma przeszłości, przesuwał się od czasu do czasu w tle zmieszanym, ale jako taki nie był dopuszczany do rozmów, ani nawet do wewnętrznych łamigłówek. Trzymała go w rezerwie, póki można było wytrzymać. Powoli nakręcała się wewnętrzna sprężyna, gromadziły się wybuchowe materiały. A jak wszystko będzie gotowe, jedno pociśnięcie guzika, ale jakiego, i rewolucja nie istniała dla obojga prepudrechów prawie zupełnie. Pierwszy stopień, jak mówił stary baron Hammersmith, przyjaciel Berca i wielki znawca stosunków rosyjskich, był czymś za mało radykalnym i intensywnym, chociaż w tym stanie może nawet wyższe stopnie byłyby dla Heli nieinteresujące. Stary Berc szalał wśród komplikujących się interesów, starając się na próżno nawiązać nici rwących się zagranicznych biznesów w wielkim stylu i kompromisów ideowych wewnątrz kraju. Hela codziennie odbywała jedną konferencję z ojcem, który referował jej w krótkości ogólny stan rzeczy, po czym wracała znowu do swego zamkniętego świata ekstaz, buntów i programowych, na tle poczucia obowiązku, upadków, w codzienną prepudrechowatą rzeczywistość. Tam znajdowała zaspokojenie swoich okrutnych instynktów pod maską cnoty łamanej przez inną formę cnoty. Spełnianie małżeńskich funkcji. Z początku oddawała się mężowi bez zastrzeżeń, ale wkrótce przestało ją to bawić. Dopiero gdy rozwścieczony oporem prepudrech prawie że gwałcił ją w ponurym wybuchu zwierzęcej, upadlającej żądzy, Hela napawała się pogardzaną rozkoszą bez wyrzutów sumienia i upokarzania swej ambicji. Była wtedy w zgodzie ze sobą i obcym, mimo całej wiary, Bogiem, z którym mówiła wprost, nie używając pośrednictwa dalekiego jej Chrystusa. Dla drugiej osoby Trójcy Świętej, mimo całego katolicyzmu, zachowała pewien brak zaufania, a nawet o zgrozo, wzgardę, coś niewyraźnego było dla niej w tym całym odkupieniu. Najbliższym zaś był jej Duch Święty, czysty rozum. Z tym porozumiewała się bez żadnych kompromisów. Wszystko to oczywiście ukryte było głęboko, na zewnątrz była przykładną katoliczką. W istocie nie zmieniło się nic. Wzbogaciła tylko system sprzeczności i pokonała manię samobójstwa. Ale zaślepiony, złudzony zewnętrznymi objawami ksiądz Wyprztyk widział w niej najdoskonalszy okaz prawdziwego nawrócenia. Nawet wyznane mu na spowiedzi oszukiwanie Boga, oczywiście nie tymi słowami, było jeszcze jednym dowodem jej zupełnego poddania się. Kłamstwo ukryte było daleko głębiej. Cały ten system pokut, modlitw, klęczeń aż do zdrętwienia, postów i różnych drobnych wyrzeczeń, aż do niemycia się przez kilka dni i publicznych aktów czysto katolickich, leżenie krzyżem w kościele, przepełzanie kościoła na klęczkach i tym podobnych, na przekór ogólnemu antyklerykalnemu tonowi obecnych rządów, był tylko prawie podświadomym podnoszeniem do wyższych potęg osłabłego uroku życia. Oszukiwanie Boga polegało między innymi na niejasnym zdawaniu sobie sprawy, że tak wiecznie być nie może. Ale któż w ogóle mówił o wieczności? Z chwilą, kiedy śmierć przestała być zagadnieniem codziennym, problem wieczności znikł z nią razem. Jednak nie wiadomo kiedy wśród tych wszystkich przemian uwierzyła Hela w nieśmiertelność duszy, niezależnie jakby od całości byłego filozoficznego poglądu będącego zlepkiem psychologizmu z witalizmem i idealizmem w stylu Husserla. Było to tak zwane założenie dodatkowe. Jak godziła w epoce tej wszystkie te sprzeczności, nigdy potem nie mogła zdać sobie sprawy. Kompromis polegał też na tym, że w stosunku do religii nie używała Hela całej potęgi swego intelektu. Poddała się poglądowi Wyprztyka, ogólnie naszkicowanemu w rozmowie po oddaniu się Azalinowi po raz pierwszy i rozwiniętemu z pewną naiwnością, już bez kompromisów w następnych. Tak było lepiej. Stosunek ten był więc pragmatyczny. A gdyby wiedział o tym ksiądz Jeronim. Ale upojony triumfem ukrywał też przed sobą pewne wątpliwości. Świadomie wyobrażała sobie Hela ostateczne rozwiązanie życia w postaci oddania się służbie społecznej. Ale jeszcze był czas. To mogło nastąpić jedynie w partii najradykalniejszej. Wszystko inne było za małe dla jej absolutystycznej natury. Na razie jednak tajna bibułowo-agitacyjna robota w sferach niwelistów przedstawiała się dość nudno. Przezwyciężenie miłości do Atanazego stanowiło też jeden ze sposobów uczynienia go godnym przedmiotem oczekiwanego podświadomie wybuchu. Hela ostrzyła sobie apetyt na ten kąsek pod pozorami idealnej przyjaźni dla obojga Atanazostwa, tak doskonałej, że nawet zazdrosny o Józie Figoń, o ojca Berca, o psy, konie, automobil i Wyprztyka, prepudrech, nie zdawał sobie z niczego sprawy. Tak płynęły dni i noce w Czerwonym Pałacu. Podczas gdy w podziemiach społecznych, po uspokojeniu się powierzchni zdarzeń, przygotowywał się wybuch drugiego stopnia. promunciamento, następnej, przedostatniej warstwy. Tam to pracował papa Berc, wśród kolosalnych trudności, ale z coraz lepszym skutkiem. Na tym tle powstał projekt opuszczenia stolicy, której atmosfera stawała się coraz bardziej groźna, dusząca i złowroga. Na próżno namawiał ojciec Helę na wyjazd za granicę. Uparła się spędzić czas przejściowy w willi swojej w górach, w Zarytem. Wiedziała, że Atanazowie nie mają pieniędzy na zagraniczną podróż i że nigdy nie zgodzą się na pożyczkę. Tu mogła ich zaprosić do siebie, nie wymagając zbytnich poświęceń, ambicji. A życie wśród pokut bez Atanazego zaczynało być nudnym aż do bólu. Wybuch zbliżał się.